Ja chciałbym, słuchajcie, przywitać nas w ogóle wszystkich i zacząć od takiego wersetu. On jest w pierwszym liście Piotra zapisany. 18 werset pierwszego listu Piotra, 3 rozdziału, mówi tak. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga, w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Panie, dziękujemy Ci, Boże, za Twoją łaskę i Twoje miłosierdzie i za Twoje słowo dzisiaj, które Ty kierujesz do swojego Kościoła. Panie, ja proszę Ciebie, abyś dzisiaj nas wzmocnił, umocnił i proszę Ciebie, Boże, o Twoje słowo dzisiaj dla nas, abyś mógł dzisiaj być dla nas światłem, które oświeca drogę dla nas dzisiaj w tej ciemności, jaka jest wokół nas. W imieniu i autorytecie Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie o to. Amen. Kochani, zagadka, ale ona już generalnie została rozwiązana na samym początku. Mianowicie miała być zagadka teraz, a ja się wcześniej wygadałem. Jakie wielkie święto było obchodzone w zeszłym tygodniu w czwartek, tak? A już zostało to odpowiedziane. Ja nie mówiliśmy o tym w ostatnią niedzielę, bo w ostatnią niedzielę mieliśmy kurs Alfa, nie mieliśmy nabożeństwa, tak? I dlatego ja dzisiaj chciałbym zadać to pytanie. Jeszcze raz? Tak? To jakie to było święto?
Jeszcze?
Okej, my tego święta nie możemy obchodzić, tak? Obchodzić nie możemy, a dlaczego? To ja zaraz powiem, dlaczego. Ale tak, w liturgii katolickiej nazywa się to święto oficjalnie uroczystość ciała i krwi pańskiej. Tak się nazywa oficjalnie to święto, a w skrócie mówi się na to Boże Ciało, tak? Ale to tylko w skrócie się na to mówi Boże Ciało. I chcę powiedzieć tak, aby odnieść się troszeczkę do tego, co się działo w Polsce w tamtym tygodniu, żeby tego nie przemilczeć. Uroczystość ta miała na celu ukazanie wiary tych ludzi i ich przekonanie, że ten chleb eucharystyczny jest do tego stopnia rzeczywistością ciała Jezusa Chrystusa, że przynależy mu się taki sam kult, jak samemu Jezusowi Chrystusowi, jak samemu Bogu. Jest to więc kult boski, który jest oddawany materii, którym jest ten chleb, który tutaj jest na naszym stole dzisiaj komunijnym, i tej materii, którą jest wino, tak? I wiemy, że w tych procesjach jest miejsce na jakieś dziewczynki, które chodzą, sypią kwiatki, dzwoneczki, które pięknie dzwonią, i to jest takie wpisane w ten nasz taki polski piękny pejzaż. My tutaj w Irlandii tego nie mamy, ja o tym tylko wspominam, bo dla nas to już nie jest takie obrzydliwe. Tak? Ja już w Irlandii tutaj jestem ponad 15 lat, ja już zapomniałem, jak to wszystko wygląda i jakie to jest obrzydliwe to święto, bo to jest święto pogańskie. Musimy sobie jasno powiedzieć, za chwilkę powiemy sobie dlaczego. Bo my nie możemy przyjąć takiej formy kultu, w której chleb, jakikolwiek, nawet eucharystyczny, jakakolwiek materia albo wino, który łamiemy między braćmi i siostrami, traktować jako przedmiot kultu i go wywyższać, i go czcić, i się temu kłaniać, i klękać przed tym na kolana, i to całować. Tak? My nie możemy czcić materii, chcę powiedzieć, materii pod żadną postacią, materii stworzonej oddawać nie możemy kultu boskiego. Tak? Czcić, uwielbiać i wywyższać mamy jedynie naszego Pana Boga samego w Jego boskiej naturze, bo inaczej bylibyśmy bałwochwalcami, czcząc jakąkolwiek materię stworzoną. Chcę tak tylko na marginesie powiedzieć i się na pewno z tym zgadzamy. Tak? Teologicznie tej kwestii nie będziemy dalej rozważać. Możemy o tym sobie pogadać po nabożeństwie. Ale tak, pytanie dodatkowe, bo to na tym nie koniec. Słyszeliście, co wydarzyło się w Belgii kilka dni temu? W takim mieście Liège. Też w tamtym tygodniu. 2 dni przed czwartkiem, przed świętem właśnie Bożego Ciała. Kto słyszał, co się wydarzyło? 29 maja. Ktoś słyszał? Liège. Nie słyszeliście? Słyszeliście o tym, że tam jakiś pewien napastnik zabił dwie policjantki z ich własnej broni? Nie, nie słyszeliście tego? Jejko, przecież
ja byłam na wakacjach.
Ty byłaś na wakacjach. Okej, okay, to ja wam przedstawię tą sytuację. Słucham? Wycie... Okej, okay, dobra, to ja wam powiem, okej? Okay? W tamtym tygodniu, dwa dni przed tym świętem, w tym mieście Liège, tak? Tam miał być w ogóle papież na tych, i on chyba zresztą był i odprawiał te wszystkie uroczystości, ale dwa dni przed tym świętem pewien muzułmański zamachowiec o imieniu Benjamin Herman zaatakował nożem dwie policjantki, słuchajcie, i wyrwał jednej z nich pistolet i je zastrzelił z jej własnego pistoletu. Zastrzelił te policjantki z okrzykiem Allah Akbar, oczywiście, co się przekłada na język polski, Allah jest wielki, tak?
Nie, Allah jest większy.
Okej. Okay. Następnie zastrzelił jakąś kobietę, która była tam przechodnie w tej okolicy jedynie, a czwartą kobietę wziął sobie za zakładniczkę i zamknął się w pobliskiej szkole. Oczywiście został zastrzelony przez służby specjalne, nie ma żadnego problemu, tak? Miasto Liège. I teraz pytanie, w jaki sposób to miasto Liège i te dwa dni przed świętem Bożego Ciała, czyli miasto Liège i Boże Ciało, są ze sobą powiązane? Okej, okay, no są powiązane z uroczystością ciała i krwi pańskiej. Okej, okay, no to ja wam powiem teraz, tak? Troszeczkę takiej historii, tak? Bo niedaleko tego miasta Liège, to nasze miasto Liège, niedaleko tego miasta Liège w 1209 roku pewna zakonnica o imieniu Julianna, takie ładne imię, Julianna, Julia po polsku, Julia, otrzymała objawienie, podczas którego Pan Jezus Chrystus podobno poprosił ją o ustanowienie takiego święta Bożego Ciała dla Kościoła i kiedy ona została później, wiele lat później, 20 lat później przełożoną klasztoru, przekazała tę prośbę archidiakonowi katedry w Liège Jakubowi, tak miał on na imię, Jakubowi, tak? I tak się stało przypadkowo, chociaż w przypadki my, chrześcijanie, nie wierzymy, że w 1261 roku ten archidiakon Jakub został papieżem. Papieżem i jako już Urban IV rządził kościołem, oczywiście zaledwie 3 lata, tak? Ale pod koniec swojego pontyfikatu 11 sierpnia 1264 roku bullą papieską polecił obchodzić święto Bożego Ciała. Taka historia troszeczkę z tym Bożym Ciałem, tak? Do podjęcia tej decyzji oczywiście przyczyniła się wcześniej taka historia, taka wieść o cudzie, jaki podobno zdarzył się w roku 1262, czyli 2 lata wcześniej, w miejscowości z kolei Bolsena, położonej 100 km od Rzymu, jeżeli ktoś sobie chce zobaczyć na mapie na północ. W sanktuarium świętej Krystyny, gdzie pewien ksiądz o imieniu Piotr z Pragi, ale on był Niemcem. Imię, jego nazwisko może być troszeczkę mylące, Piotr Praski, ale on był Niemcem, niemiecki ksiądz, szedł z pielgrzymką do Rzymu, do grobu świętych apostoła Piotra i Pawła, bo on wątpił w realną obecność Jezusa Chrystusa w tych elementach chleba i wina, tak? I chciał odzyskać on głęboką wiarę w to, że tamten Chrystus był obecny i on sobie szedł z taką pielgrzymką. A więc słuchajcie, ksiądz, który idzie, bo wątpi, tak, to będzie dla nas za chwileczkę ważne, i on zatrzymał się po drodze w tym mieście Bolsen, gdzie odprawiając mszę świętą, wątpiąc w te elementy eucharystyczne, które podnosił, czy one rzeczywiście są ciałem, krwią, i kiedy tak trzymał tą hostię w rękach, z niej polała się krew, słuchajcie, i stał, oczywiście dzisiaj mamy relikwię, taką relikwię, to się zachowało, to jest wystawione i tak, wtedy, kiedy zaczęła cieknąć ta krew, według tych, którzy to widzieli, a ów ksiądz wtedy podobno uwierzył w realną obecność Chrystusa w cielesny sposób, tak, że ma on do czynienia z tym realnym ciałem i realną krwią Chrystusa. No a potem on zemdlał, chociaż nie wiem, może było odwrotnie, nie wiem, może najpierw zemdlał, a potem uwierzył, ale nie wnikamy, tak. W każdym razie na pamiątkę tego wydarzenia zostało ustanowione one święto, tak, Popatrzcie, jaka ciekawa historia, no nie? I takie tylko jeszcze ostatnia informacja, tylko u nas w Polsce to święto zostało wprowadzone dopiero za Władysława Łokietka w 1320 roku, mam sobie tak zapisane, czyli w roku jego koronacji, ale jedynie w Krakowie, słuchajcie, jedynie w Krakowie, a w Polsce w ogóle wprowadzono je 100 lat później, bo w 1420 roku. Łatwa data do zapamiętania, bo bitwa pod Grunwaldem była w którym roku?
1410.
1410, świetnie, okej.
Okay. 15 lipca, po burzy było.
Po burzy. Która godzina?
Nie pamiętam.
Chłopaki się zebrali, pewnie od rana zaczęli, no nie? Okej, okay, dobra, to 10 lat później, słuchajcie, 10 lat po bitwie pod Grunwaldem, tak? Teraz już łatwa data, łatwo to ogarnąć mniej więcej w Europie, jak to się u nas stało. 10 lat później zostało wprowadzone w Polsce one święto. Czyli tak, jest to dosyć nowe święto w Polsce, bo ma zaledwie 600 lat. Tak? Zaledwo 600 lat, tak? I chcę powiedzieć tak, u podstaw tego święta, poza oddawaniem czci boskiej materii, o czym już żeśmy powiedzieli, z czym się nie zgadzamy, stoi jeszcze niewiara pewnego księdza w takim razie i jakieś jego indywidualne objawienie, czy też tej siostry, indywidualne objawienie, tak? I to oczywiście, chcę powiedzieć, nas protestantów absolutnie, całkowicie, zupełnie zwalnia z konieczności obchodzenia takiego święta, tak? Bo my wierzymy w jedną rzecz, że ten Chrystus tylko raz umarł, ale więcej, bo zmartwychwstał i więcej już nie umiera. I my uznajemy, nie uznajemy, aby w czasie sprawowania wspólnej wieczerzy pańskiej była składana jakaś krwawa ofiara. I ja chciałbym, abyśmy jeszcze raz sobie wrócili do tego pierwszego listu Piotra, którym dzisiaj rozpoczęliśmy nabożeństwo nasze, trzeci rozdział. I chciałbym już przeczytać nie tylko ten 18 werset, ale przeczytamy wersety od 18 do 22. Zobaczcie, co tu pisze, żebym nie był gołosłowny. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga, w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie oraz zmartwychwstanie, o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, uwaga, który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. Jezus Chrystus tylko raz umarł za nasze grzechy. Więcej już nie umiera. Tak mówi Słowo Boże. Więc my nie zgadzamy się, aby za każdym razem podczas jakiejś wspólnej wieczerzy pańskiej była składana jakaś krwawa ofiara, tak jak twierdzą po prostu katolicy. Nie wiem, skąd oni to mają. Tak? W związku z tym chcę powiedzieć, niepotrzebna jest żadna krew płynąca z owej hostii, chleba eucharystycznego czy czegokolwiek innego, bo ten Jezus Chrystus, który dzisiaj jest między nami, nie jest tym, który wisi na krzyżu. Absolutnie nie jest tym, który wisi na krzyżu, ale jest tym, który co? Zmartwychwstał. Jest tym, który co? Wstąpił do niebiosa. Jest tym, który co? Zasiadł po prawicy Boga Ojca. Takiego Jezusa Chrystusa my czcimy, my uwielbiamy i tylko dlatego On może być naszym Panem, naszym Królem i naszym Zbawicielem i tylko dzięki temu, ale całkowicie w swojej boskiej naturze, może być obecny tutaj dzisiaj wśród nas, tak? Bo ten atrybut wszechobecności przynależy tylko boskiej naturze Chrystusa. Nie możemy jego atrybutów boskich przenosić na naturę ludzką. To musimy zrozumieć, tak? I jeśli ktoś miał jakieś swoje, jakieś wewnętrzne objawienie, może potrzebował, nie wiem, jakiegoś znaku od Boga, że no nie wierzył, potrzebuje jakiegoś znaku od Boga i Panie Boże, Ty mi daj znak, to ja chcę powiedzieć, nie ma z tym problemu, ale to jest jego prywatna sprawa. To jest jego prywatne objawienie i tych rzeczy nie możemy traktować jako objawienia dla całego Kościoła. Chcę powiedzieć, tak? To, co zostało objawione Kościołowi, zostało zapisane w Słowie Bożym, tu zostało zapisane i to jest wystarczające. I nas obowiązuje tylko to, co tu jest napisane, a natomiast jakieś inne zjawiska, jakieś prywatne objawienia, to są prywatne sprawy innych ludzi. Bo przecież dzisiaj również, zobaczcie, Bóg kieruje też słowo do naszego serca. Czasami, tak? Mówi do ciebie prywatnie. Czasami mówi do Kościoła poprzez proroctwo, tak? Ale popatrzcie, czy to znaczy, że my teraz weźmiemy to, co Bóg dalej do nas mówi, bo On dalej do nas mówi, i dopiszemy do tego słowa? Nie, nie dopiszemy do tego, ale przecież to jest Słowo Boże. A dlaczego nie dopiszemy tutaj, a? Skoro są Słowem Pana? Dlatego, ponieważ my wierzymy, że ta księga jest tym wszystkim, co jest potrzebne do zbawienia, absolutnie wystarczającym. Tylko to. I w ten sposób, w pewien sposób jest już zamknięta. I do tego nie możemy nic dodawać. Aczkolwiek wierzymy, że Bóg w dalszym ciągu do nas przemawia w sposób indywidualny. Tak? Ale jeśli temu będziemy posłuszni, to będziemy czytać, według tego będziemy żyli, będziemy mogli wtedy przeżywać Boże błogosławieństwo i będziemy mogli widzieć Bożą łaskę w naszym życiu, bo tylko Biblia, sola scriptura, jak powiedział pięknie Marcin Luther, tak? A tym wszystkim, przepraszam, dzisiaj może nieobecnym, którzy niestety szli w tej procesji i kłaniali się tym wszystkim rzeczom materialnym, ja jedynie chcę powiedzieć tyle, że nie można czcić materii. Absolutnie w żadnej formie, bo to jest bałwochwalstwo, a chwałę i cześć i uwielbienie i kult należy się tylko Bogu i nikomu, niczemu innemu. Amen. Przepraszam, dziękuję bardzo. To był tylko wstęp. Debora, spodziewałam się, to jest tylko wstęp. Słuchajcie, kochani, to był tylko mały, krótki komentarz do tego, co było w tamtym tygodniu. I taka dla nas informacja, może troszeczkę historyczna też, ale też, żebyśmy wiedzieli, dlaczego my się z tym świętem nie zgadzamy, tak? Nie dlatego my się z tym świętem nie zgadzamy, tak prostacko, bo to jest katolickie święto. I my się z tym, co katolickie, nie zgadzamy. Nie. My nie zgadzamy się, nie jesteśmy prostakami. My nie zgadzamy się z bardzo konkretnych powodów, tak? O których już powiedziałem wcześniej. Nie będę się teraz powtarzał. Okej, kochani, teraz kazanie. Idziemy na łąkę zieloną. Zatem. Bo ja chcę nawiązać, tak? Bo to, słuchajcie, my mówimy, ja chcę tak sprytnie wykorzystać to Boże ciało, tak? Umówmy się, że będziemy dzisiaj mówić o Bożym Ciele, tak? Tak sprytnie was podejdę. I niechaj dla nas to święto nie będzie, jakby będzie pretekstem do tego, aby wskazać na prawdziwe Boże Ciało, tak? Prawdziwym Bożym Ciałem, jak mówi Słowo Boże, jest co? Albo kto? Jest Kościół Jezusa Chrystusa. Tak mówi cały pierwszy list do Koryntian. Mówi, że... I mówi o ciele Jezusa Chrystusa, że ciałem, prawdziwe ciało Chrystusa to jest Jego Kościół, którego On jest głową. Więc jest Boże ciało, pewne ciało, którego głową jest Jezus Chrystus, a my jesteśmy członkami tego ciała. Po kolei, każdy z nas jest w tym ciele, o ile jest, bo można być poza ciałem. Są pewni ludzie, naprawdę, którzy mienią siebie chrześcijanami, ale w jakiś dziwny sposób oni są poza ciałem, bo nie są w żadnym kościele, nie są nigdzie, są tacy, wiecie, to są takie wolne elektrony, które sobie wszędzie gdzieś latają, ale nie są w ciele Chrystusa. Ja się zastanawiam, czy można w ogóle być kimś takim i mienić siebie chrześcijaninem, będąc poza ciałem Chrystusa? Raczej wątpliwa sprawa. Albo jeśli już, to chcę powiedzieć, to jest niebiblijne chrześcijaństwo. Jeśli ktoś sobie myśli o sobie, że może sobie gdzieś tam, nie wiem, przed internetem mieć jakąś społeczność z jakimś kościołem w Polsce, który jest oddalony 2000 km stąd i sobie i myśli, że to jest wspólnota, to ja chcę powiedzieć, absolutnie, To jest niebiblijne. To tak, tak się nie da. To jest jakieś chore chrześcijaństwo. Tak? Jeżeli ktoś mówi, Kościół mi jest niepotrzebny, tym samym mówi, ja jestem bezdomny, wybieram, decyduję być człowiekiem bezdomnym. Nie mam rodziny, nie mam przyjaciół, decyduję się na bezdomność. Ale takie życie to jest chore życie. Życie pod mostem, to nie jest to, tak? Jezus Chrystus mówi bardzo wyraźnie, że przez Ducha Świętego, przez chrzest, jesteśmy wszczepieni w ciało, którym jest Jezus Chrystus. I koniec. I tym jest Kościół, chcę powiedzieć. W zrozumieniu Kościół nie mam na myśli budynka, jakiejś kaplicy. Mam na myśli Kościół to my. Żywi ludzie odrodzeni dla Jezusa Chrystusa, w których sercu, w którym wnętrzu jest Jezus Chrystus. Tak? To jest to ciało, Boże ciało. Tak? Ja? Sprytnie was podeszłem. Ale złapaliście sens, tak? Złapaliście sens. Okej, okay, dobra. Ja myślę, że tak, pierwszym elementem bycia w ciele to jest być w ciele. Zakręciłem się troszkę. Być, czyli obecność. Tak? Jestem w ciele, jestem obecny, tak, stawiam się. Czyli tak, Jezus Chrystus coś organizuje jako jedno ciało i On jest z tym ciałem w tym miejscu, tak? I ja też jestem tutaj, jestem obecny. Tak jak dzisiaj, Chrystus zwołuje swoje zgromadzenie, w tym miejscu jest nabożeństwo, godzina 11:00 w niedzielę, co drugą niedzielę, tak? I ja mówię, ja jestem szefie, no nie? I jest obecność. Jest pierwsza jakby taka cecha tego, że ja jestem w ciele. Rozpoznaję to i jestem obecny, tak? Ale to ciało nie tyle tylko, że jest zorganizowane w jakiś sposób, ale coś robi. Coś wspólnie robi. Bo to jest wspólnota. I ja jestem obecny w tym wszystkim, co to ciało robi, tak? Ciało organizuje nabożeństwo. Jestem obecny na nabożeństwie. Ciało organizuje coś innego, na przykład organizuje kurs alfa. Ja tam jestem obecny. Ja boleję nad tym, że na tym kursie alfa tylko przychodzą jacyś ludzie z zewnątrz, ze świata, którym my głosimy Ewangelię, a nas tam nie ma. Jeśli chcesz głosić Ewangelię, no nie wiem, czy głosisz Ewangelię, ale ja ci powiem, kurs alfa jest świetnym miejscem, żeby głosić Ewangelię, bo tam przychodzą ludzie, którym możesz głosić Ewangelię. Akurat w tej chwili mamy takie fajne dwie osoby, no nie? Jak nie chcesz chodzić na kurs alfa, nie chodź na kurs alfa, ale chcę ci powiedzieć, głoś Ewangelię. Znajdź sobie jakiś swój własny klucz albo sposób do tego, żeby głosić Ewangelię, ale głoś tą Ewangelię, no nie? Oczywiście możesz to robić w inny sposób, chcę tylko robić, że bycie we wspólnocie to jest bycie w tym, co wspólnie razem robimy, tak? Też Kościół ma wspólne cele, być w tych wspólnych celach, tak? Zgadzać się z tymi celami, mieć wspólną wizję jako Kościół. To jest fajna rzecz, no nie? Mieć wspólną wizję i być razem w tym wszystkim, bo to jest Kościół i to charakteryzuje nas. Słuchajcie, jedność. Jedność to jest to, o co modlił się Jezus Chrystus podczas ostatniej wieczerzy. Ja się strasznie szalenie cieszę, że nasz Kościół jest w jedności. Jesteśmy może małą grupką tutaj ludzi, ale widzę, że wspólnie razem mamy jedną wizję i idziemy w jedności. To jest taka ciekawa rzecz. Ja mam w ogóle teraz jeszcze taką informację, albo nie, na koniec powiem informację o takim ciekawym spotkaniu, które jest przed nami. Tak. I to jest to, tak? A teraz chciałbym jakby zaszczepić wam pewien króciutko cel i taką wizję dla naszego Kościoła. Zobaczcie na jedną ciekawą rzecz. Patrzycie na cztery Ewangelie, które są w Biblii, to widzicie, że te Ewangelie różnią się od siebie. Każda z nich, Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, każda z nich pokazuje Jezusa Chrystusa w inny sposób. Każdy z ewangelistów tak czyniąc ma pewien konkretny cel i pisze do pewnej konkretnej grupy ludzi. Tak? Na przykład czytamy Mateusza, on pisze do Żydów, bo tam opisuje zwyczaje żydowskie i on tego nie tłumaczy. używa terminów żydowskich, on tego nie tłumaczy. Dlatego, bo on zakłada, że grupa ludzi, do której on pisze swoją Ewangelię, zna te wszystkie rzeczy. Ona wie, on wie, że to są ludzie, którzy wiedzą, o czym on mówi. Tak? I on tego nie tłumaczy. Inaczej na przykład ewangelista Marek. On jak pisze swoją Ewangelię, on pisze do pogan. I on jak wprowadza jakiś tekst, to on pisze i opisuje, co to wyrażenie znaczy. No nie? Albo opisuje jakiś zwyczaj żydowski, to on też opisuje, co to znaczy, no nie? Że tam Żydzi na przykład obmywają kubki albo ręce i on tłumaczy ten zwyczaj dla pogan, bo oni tego nie wiedzą, tak? Nie znają kompletnie kultury żydowskiej, tak? Marek kieruje swoją Ewangelię do pogan i to jest jego grupa docelowa. Mateusz kieruje swoją Ewangelię do Żydów i to jest jego grupa docelowa, tak? Do której chce dotrzeć ze swoją dobrą nowiną. Ma na celu głosić Ewangelię i aby być skutecznym, wybiera sobie jakiś cel, jakąś jedną grupę społeczną, tak, którą zna i aby być najskuteczniejszym, wybiera odpowiednie środki lub też narzędzia dotarcia do tej grupy. To jest naturalne, to jest logiczne. I teraz tak, zauważcie, użyłem już 2 razy albo 3 razy słowa grupa docelowa. Tak? Umówmy się, niech to będzie taka nasza figura retoryczna. Nowoczesny język. Ale wiecie, co chcę powiedzieć przez to, jak mówię grupa docelowa, tak? Bo chcę ja dzisiaj mówić o grupie docelowej naszego Kościoła. A chcę mówić o naszym Kościele dzisiaj. Nie o tym tam 2000 lat temu, ale zastanówmy się nad nami dzisiaj, nad naszym Kościołem, nad naszym Kościołem. Czy my możemy w ogóle użyć tego słowa grupa docelowa? Nie? A? A może nie możemy używać takiego słowa, bo go w Biblii nie ma. Tak? Ale w takim razie nie możemy używać słowa komputer, samochód, nie możemy używać słowa hotel, nie możemy spotykać się w hotelu, zatem projektor, tych słów nie ma w Biblii, tak? A możemy ich używać? Oczywiście, że możemy. Jasne, język się zmienia, język ewoluuje, tak? Więc ja dzisiaj używam takiego nowoczesnego słowa grupa docelowa. I chcę was do niego przekonać. Pamiętacie fragment w Biblii, kiedy przychodzi do Jezusa Chrystusa Greczynka i prosi go o uwolnienie od demona dla swojej córki? Pamiętacie? To jest opisane w Ewangelii Marka i w Mateusza. Jeden i drugi pisze, wiecie już który do który? Mateusz pisze do Żydów. Marek pisze do pogan. Załapaliście. Popatrzcie, co oni piszą. Tak? Marek pisze tylko coś takiego. Kiedy ona przychodzi do niego, Panie Jezu, słuchaj, proszę Ciebie, ratuj moją córkę. Tak? Uwolnij ją. On rzekł do niej wtedy. Pozwól, aby najpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Tak? A ona potem dalej odpowiada, no tak, Panie Jezu, ale nawet i szczenięta jedzą z okruszyn ich panów, które padają na ziemię ze stołów. Tak? Pamiętacie to, tak? Jezus jej mówi, pozwól najpierw, aby nasyciły się dzieci. O czym? O kim on mówi? Bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. O Żydach. Dzieci to są Żydzi, dzieci, zrozumieli, dzieci Boże, tak? A szczenięta to? Poganie, psy, tak? A? Natomiast Mateusz, popatrzcie, pisze konkretnie do Żydów. Co on pisze do Żydów? Pisze tak, pisząc do Żydów. A Jezus odpowiadając jej rzekł, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. W Ewangelii Mateusza Jezus pisze wprost. Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Wprost, tak? Czyli Jezus miał więc swoją grupę docelową, do której chciał dotrzeć. Był posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Podczas swojego życia na ziemi, kiedy chodził i kiedy głosił Ewangelię. To był jego czas ziemskiego pielgrzymowania, tak? I mówi, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela, czytam Słowo Boże, tak? Ale dalej, w innym miejscu, pamiętacie, kiedy posyła swoich apostołów pierwszy raz na zwiastowanie Ewangelii, co im mówi? To jest zapisane w Ewangelii Mateusza, zobaczcie, Mateusza też, 10 rozdział, mówi tak im, jak daje im polecenia, któreś z nich brzmi tak, na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. Idźcie tylko do Żydów. Ja was posyłam z Ewangelią, ale posyłam was tylko do Żydów. Ciekawa rzecz. Do swoich ich posłał, do swojego narodu, do ludzi, którzy mówią w ich języku, do ludzi, którzy znają ich kulturę. Do jego narodu ich posłał. Jezus Chrystus jest w ten sposób patriotą. Chcę powiedzieć, patriotom w pierwszym rzędzie zależy jemu najbardziej na swoim własnym narodzie, żeby zbawić swój własny naród, naród żydowski, tak? I apostołom również powiedział, na drogę pogan nie wkraczajcie, idźcie tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela. Popatrzcie, apostołowie mieli też wytyczoną przez Jezusa Chrystusa, to było jego polecenie, grupę docelową. To byli Żydzi, tak? Dopiero był pewien przełom, tak? Krzyż, słuchajcie, krzyż jest absolutnym przełomem. Krzyż Chrystusa, Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. Tu jest przełom, tu się dokonuje przełom, tak? Dopiero po tym wydarzeniu zmienia się wszystko, absolutnie zmienia się wszystko i w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, 19 wersecie to jest moment, kiedy Jezus Chrystus odchodzi do nieba. Dopiero wtedy Jezus Chrystus swoim apostołom daje, zmienia polecenie, tak? Bo zmienia się testament. Zmienia się testament, kochani, i zmienia się polecenie. Mówi tak, Jezus, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a ja jestem z wami aż po wszystkie czasy. Tu się coś zmienia, popatrzcie. Tu już mówi im, nie tylko do swoich idźcie, ale idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Ale zauważcie, narody, ja za chwileczkę chcę powiedzieć, bo to słowo narody jest bardzo ważne, nie ludzi. Nie głoście ludziom. Jezus mówi, narodom ma w tym swój cel, tak? Ale póki co, popatrzcie jeszcze na Kościół, tak? Jezus Chrystus zostaje wzięty do nieba, wstępuje do nieba, przepraszam, wstępuje do nieba, zsyła obietnicę swojego Ducha Świętego i czytamy, powstaje Kościół, tak? I ten Kościół, jak widzimy, który się rozwija od samego początku, to najpierw była to wspólnota, która rozwijała się w środowisku żydowskim. Tak? Widzicie to, jak czytamy Dzieje Apostolskie. Dopiero kiedy nawrócił się apostoł Paweł, został powołany do głoszenia Ewangelii wśród pogan. Nie? I ładnie o tym pisze w liście do Galatów. Tak? W liście do Galatów, drugi rozdział, w wersecie 7 i dalej pisze tak. Została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi. Nieobrzezani to są poganie. Tak? Jak Piotrowi między obrzezanymi. Otóż, gdy poznali, okazano mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Popatrzcie, Piotr i apostołowie idą z Ewangelią do jednej grupy docelowej, idą do obrzezanych, czyli do Żydów, tak? Natomiast Paweł idzie do drugiej grupy docelowej, a są nimi poganie. Widać bardzo wyraźnie. Paweł pisze w liście do Galacjan i rozdziela to. Ja zostałem posłany do pogan, natomiast Jakub i Kefas i Jan, oni zostali posłani do Żydów. Kościół się rozdziela w tym momencie. I stąd mówimy o tym, że pierwszy Kościół dzielił się na judeo-chrześcijan, Żydów nawróconych do Jezusa Chrystusa i pogano-chrześcijan. To są wszyscy ci poganie, którzy nawrócili się do Jezusa Chrystusa. Dwa nurty w Kościele. One mają swoje źródło w krzyżu Jezusa Chrystusa, tak? Ale idą jakby oddzielnie w tym momencie, tak? I to jest, słuchajcie, bardzo ważne i nie możemy tego pomijać. To jest historia, tak? A teraz dzisiaj, kochani, dzisiaj, my dzisiaj tutaj jesteśmy 2000 lat później w Dublinie, chcę powiedzieć jeszcze, tak? I chcemy się zastanowić nad nami, nad naszym Kościołem. I chce nam coś zaimplantować, tak? Zastanówmy się w związku z tym, popatrzcie, oni mieli swoje grupy docelowe w tamtym czasie. Język się zmienia, kultura się zmienia, świat się zmienia, wszystko się zmienia, tak? Co stanowi dzisiaj dla nas, musimy w nowy sposób definiować różne rzeczy, tak? Co stanowi dla nas dzisiaj? Dzisiaj, tutaj, w Dublinie, w Irlandii, tu w Dublinie, no nie? Bo ja nie mieszkam gdzieś w Polsce, ale w Dublinie moją grupę docelową, albo grupę docelową naszego Kościoła, tak? Czy stanowią ją Żydzi, Grecy, Irlandczycy, a może Polacy? Może to do Polaków jesteśmy dedykowani dzisiaj. Do kogo dzisiaj nas Bóg posyła? Musimy się nad tym głęboko pochylić i zastanowić, tak? Zwróć uwagę na to, co Jezus mówi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Tak? Zaznaczyłem to wtedy, jak żeśmy... Narody. Czyli popatrzcie, Jezus mówi tak, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Nie mówi ludzi, ale zwraca uwagę na narody. Co to jest naród? Co to jest ród? No nie? Zwraca uwagę na narodowość. Tak? Idźcie do konkretnych narodów. I możliwe, że Jezus mówi tak, ty idź do tego narodu, ty idź do tego narodu, a ty idź do tego narodu. Tak? Nie ogólnie, miks masz wszystkich ludzi i wybełtajmy sobie, zróbmy sobie taką, nie wiem, multikulti. Takie ładne, nowoczesne słowo. Wiecie, co wychodzi z multikulti? Z multikulti to wychodzi zupa. Po prostu. Nie wiem jaka tylko, no nie? Multikulti się nie sprawdza, niestety. Nie, multikulti absolutnie, po prostu. Można sobie tylko w ten sposób odstrzelić głowę, tak? W związku z tym ja chcę powiedzieć i zwrócić naszą uwagę, że Jezus Chrystus posyła do narodów. Jemu nie chodzi o multikulti. A on szanuje narodowość. On to szanuje, że jesteśmy Polakami. Tak jak Jezus Chrystus był patriotą. Co dzisiaj dla mnie, dla chrześcijanina, może oznaczać patriotyzm? Bo wiecie, patriotyzm to jest dzisiaj takie słowo, którym ludzie wycierają sobie właśnie, niepopularne słowo, bardzo niepopularne słowo i traktują go, to słowo, czasami jak szmatę, nie? A ja chcę dzisiaj podnieść wartość tego słowa, ale w znaczeniu chrześcijańskim. Tak jak Jezus Chrystus był patriotą, popatrzcie na Jezusa Chrystusa, tak? On umiłował swój naród, mówił językiem swojego narodu, on kochał swój naród. Ja to widzę, jak czytam Biblię, to widzę, że Jezus Chrystus jest Żydem i on się do tego absolutnie przyznaje i kocha swój naród. On umarł za swój naród. Nie wiem, czy ty to widzisz, no nie? Ja w tym mogę naśladować Jezusa Chrystusa, kochając oczywiście nie Żydów, nie tamten naród, bo jest takie, jakby też taka wizja dla chrześcijaństwa jest, tak? Nie. Mam kochać swój naród, tak? Nie wiem, czy to widzisz. W związku z tym chcę dzisiaj zapytać się właśnie dlatego o twoją grupę docelową, naszą grupę docelową, naszego Kościoła, tak? I czy w ogóle możemy mówić o czymś takim jak grupa docelowa? A mam, myślę, że tak. Absolutnie. Słowo Boże zezwala nam na to. Absolutnie tak. I chyba ciebie do tego już przekonałem. Mam taką nadzieję, że przekonałem cię. Tak? Okej. Okay. Idziemy dalej. Tak? Czyli tak. Ta grupa docelowa to jest dla nas grupa społeczna, grupa narodowa, kulturalna, dla której jakby dedykowany jest nasz Kościół. Do której jest skierowane nasze działanie, głoszenie Ewangelii, opieka nad tymi ludźmi, aby o tych ludzi dbać, o tych ludzi się troszczyć, tak? Aby tych ludzi wspierać w wierze. Jak widzimy we fragmentach, które już przytoczyłem, Żydzi szli z Ewangelią do Żydów. Paweł, jako że był Żydem, ale też i obywatelem Rzymu, szedł do pogan potem. I potem pogano-chrześcijanie szli do pogan, to widać ze Słowa Bożego. Każdy z nich docierał do swojego środowiska społecznego i kulturowego. I to jest naturalne, chcę powiedzieć. Naturalne jest to, że Polaka ciągnie do Polaka. Nie wiem, czy ty się ze mną zgadzasz. Polaka ciągnie do Polaka, tak? I myślę, że ten wzorzec, nie powinniśmy go łamać, ale powinniśmy ten wzorzec też przyjąć, bo on płynie ze Słowa Bożego. I powiem wam szczerze, że mi osobiście, jestem Polakiem, tak? I mi jest łatwiej, mieszkam tutaj na emigracji już wiele lat, w Dublinie, ale w dalszym ciągu dalej łatwiej jest mi zwiastować Ewangelię Polakom. Łatwiej jest mi mieszkać z Polakami, kontaktować się z Polakami. To takie jest naturalne dla mnie. Ten sam język, ta sama kultura, to samo środowisko społeczne, to samo, te same korzenie. Polak łatwiej zrozumie Polaka. Łatwiej się z Polakiem pokłócić. Rety, bo się z nim pokłócisz w swoim języku. No po prostu łatwiej jest, to wszystko jest łatwiej. I to jest, i tak, chcę powiedzieć dla naszego Kościoła, to jest nasza grupa docelowa, kochani. Jezus Chrystus mówi, idźcie tedy i czyńcie uczniami narody. Naród. A dla nas tą grupą docelową jest naród polski. Tak? Może inny Kościół jest skierowany do Nigeryjczyków. Inny może do Hindusów. I jeszcze inny, nie wiem, do Indian. Jeszcze inny Kościół może do kosmitów. Nie wiem. Ale my do Polaków, kochani. My do Polaków. I ja mam mocno to zakorzenione. Gdyby Jezus był Polakiem, to gdzie on by poszedł w pierwszym rzędzie?
O Sejmie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szalenie mi się to podoba, powiem ci. I to, co szalenie mi się podoba w Jezusie Chrystusie, to właśnie umiłowanie własnej ojczyzny. To jest to. Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela, powiedział Jezus. Umiłował swój naród. Szanował swoją kulturę, swojego narodu. Ja dzisiaj mogę szanować swoją kulturę. Przestrzegał zwyczaje swojego narodu. Ubierał się w sposób zgodny z kulturą żydowską. Jadał potrawy narodowe. Mówił językiem swojego narodu. I jest dla mnie przykładem zdrowego patriotyzmu. Alleluja, chwała Panu Bogu. Dla mnie tym jest Jezus Chrystus. Oczywiście swojego narodu. Tak? Też widać to, i już będę powolutku kończyć, też w jaki sposób, popatrzcie, apostoł Paweł podchodzi w swoich listach. On pisze swoje listy, słuchajcie, do, tak, pisze list do Rzymian, za chwilę do Koryntian, do Kolosan, do Efezjan, do Galacjan, tak? Pisze, popatrzcie, listy do konkretnych kościołów lokalnych. Tak? Do tak. Czyli to, popatrzcie, w Biblii nie ma miszmasza jakiegoś albo multikulti, nie ma czegoś takiego. Są kościoły lokalne i apostoł Paweł eksponuje to, pisząc listy do tych kościołów lokalnych. Tak? Więc mówię to tym wszystkim, którzy sobie myślą, mi kościół jest niepotrzebny. Ja sobie takim będę wolnym elektronem, i nie będę sobie przynależał nigdzie. Ale jak popatrzysz do Biblii, to widzisz tam, że listy nawet apostoła Pawła są pisane do konkretnych kościołów. One nie są pisane do ludzi, którzy sobie po prostu żyją we wszechświecie, w kosmosie. Tylko są pisane do konkretnych kościołów lokalnych. Tak? Czyli tak, jest ten kościół w znaczeniu globalnym, że my wszyscy należymy do tego jednego ciała, którym jest ciało Jezusa Chrystusa. To jest kościół globalny, tak? Wszyscy jesteśmy chrześcijanami, tak? Ale w każdym mieście, albo nawet w jednym mieście jest wiele kościołów lokalnych. I to jest biblijne. I to pisze w Biblii, no nie? Jest kościół w Koryncie. Kościół w Koryncie to nie jest to samo, co kościół w Rzymie. A kościół w Rzymie to nie jest to samo, co kościół w Efezie. Każdy z tych kościołów ma swoje problemy i apostoł Paweł pisze list do każdego z tych kościołów, odwołując się do ich własnych problemów. z którymi ten Kościół się boryka. Tak? I to jest to, co chcę, abyśmy wiedzieli i abyśmy mogli szanować. Tak? Chcę nas wszystkich przekonać do tego, że po prostu warto jest być w Kościele. To jest wartość i to jest to, co wynika ze Słowa Bożego. Tak? I teraz już całkowicie kończąc, ja chcę wam powiedzieć, no jestem pastorem Polskiego Kościoła Zielonoświątkowego tutaj, w Dublinie. Tak? To jest polski kościół. Ktoś się mnie kiedyś pytał, dlaczego to jest polski kościół. Miałem doskonale powiedzieć, to jest, no bo jesteśmy dedykowani dla Polaków. Tak? Tutaj wszystko jest w języku polskim. Ale chcę powiedzieć jedną jeszcze rzecz na sam koniec. Że ja mam pewne jasne oczekiwania względem tego kościoła. To nie jest tak, wiesz, że ja tutaj sobie przychodzę i się bardzo cieszę, że tutaj w ogóle ktokolwiek przychodzi i sobie tutaj jest. I teraz możemy wszyscy się położyć i Coca-Cola i palenka, no nie? Hawaje. Ja chcę powiedzieć, ja mam jasne oczekiwania wobec tego kościoła i jestem wymagający. Widać to w tym, jak przygotowuję kazania na przykład. Moje kazania, popatrzcie, są zapisane wszystko na kartce, tak? Ja chcę tylko... Ja wiem, że jesteście zmęczeni, tak? Już i usypiacie. Nie?
Nie usypiacie. No, no, no.
Ale co to znaczy, że ja mam kazanie przygotowane i zapisane na kartce? Chcę ci powiedzieć dlaczego. To wynika z mojego szacunku dla ciebie. Ja nie wyszedłem tutaj nieprzygotowany. Nie wyszedłem tutaj, bo chlapię, co mi ślina na język przyniesie. Nie. Ja chodzę z tym, co chcę powiedzieć. Jestem wymagający wobec siebie i ja wiem konkretnie, co chcę dzisiaj osiągnąć. I to jest przygotowane na kartce. To wynika z mojej miłości do ciebie, z mojego szacunku dla ciebie. To chcę ci powiedzieć. Tak? Ale też wymagam tego samego względem mnie. Jak ja mam szacunek do ciebie, szanuję twój czas, to, że tu jesteś, jestem przygotowany. Też chcę powiedzieć, chcę być wymagającym pastorem. Tak? Mam wizję dla tego kościoła. I chcę ci to zaimplantować dzisiaj. Chcę ci to sprzedać. Przepraszam, jestem takim akwizytorem troszeczkę dzisiaj, sprzedawcą. Chcę cię do czegoś przekonać. Chcę cię przekonać do kościoła. Chcę ci dać dzisiaj sen o kościele, który zdobywa ludzi dla Jezusa Chrystusa. Z prostej miłości do Boga. Bezinteresownej miłości do Boga. I to jest sen o Kościele. Marzenie o Kościele, który spełnia tę zasadę zawartą jakby w nim samym, że z Królestwem Bożym jest tak jak z ziarnkiem gorczycy. A wiesz jak jest z ziarnkiem gorczycy? To jest malutkie ziarenko. Tak jak my dzisiaj tutaj. Jesteśmy malutcy. Ja pamiętam nas 4 lata temu. To były 3 osoby przy stole. 4. Może 4 osoby, które siedziały przy stole. Dzisiaj jest nas troszeczkę więcej. Słuchajcie. To jest jak ziarnko gorczycy, które wrzucasz do ziemi i ono, czy chcesz, czy nie chcesz, rośnie. Samo z siebie. Ono samo z siebie ma siłę, bo słuchajcie, to tym ziarnem, które zostało wpuszczone do gleby, to jest Słowo Boże. Ono ma siłę, ono ma moc kruszyć skały i spośród najmniejszych nasion, ono, bo ma siłę samo w sobie, to jest Słowo Boże, to jest nasienie Boga samego, ma moc wyrosnąć w potężne drzewo. I jak ja widzę nas, Deboro i Bożenko, jacy byliśmy 4 lata temu, tak? A jacy jesteśmy dzisiaj, zrobiliśmy ogromną... 5 lat temu, dziękuję ci bardzo. Przebyliśmy wspólnie razem potężną drogę, prawda? Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu, aniżeli byliśmy. A gdzie będziemy za 5 lat? Słuchajcie, budujemy historię. Chcę wam powiedzieć. Budujemy historię tutaj w Irlandii, bo jesteśmy pierwszym kościołem, tak? Naokoło widzę wspólnoty, niestety, które się rozpadają. Wynika to ze słabości nas samych, chcę powiedzieć, mówię też o sobie, bo nam się rozpadała społeczność już 3 razy, chcę powiedzieć, nie jestem bez winy. Tak? Dlaczego tak jest? Prościej mówię tak, Danielu i Kasiu, dzisiaj tutaj jesteście z Belfastu, tak? Pewnie liżecie swoje rany, bo ostatnio się w Belfaście wam rozlazła społeczność. Ja was doskonale rozumiem. Nam się 3 razy rozłaziła społeczność tutaj w Dublinie. Diabeł robi coś bardzo ohydnego i wstrętnego. I chcę, żebyście wy tutaj, którzy jesteście, też wzięli z tego naukę. Tak? Bo diabeł jest bardzo podstępny. On robi wszystko, żeby rozbić kościół. Robi to na różne sposoby. Próbuje zrobić to z zewnątrz. Próbuje to robić od wewnątrz. Wpuszcza w środek ludzi, którzy zaczynają w środku, w kościele, między sobą się kłócić, dzielić o różne jakieś pierdoły, jakieś głupie zasady, jakieś kwestie trzeciej wagi, czwartej wagi, drobne rzeczy. I jeśli kościół nie jest... Generalnie my tośmy sobie tutaj poradzili poprzez to, że mamy członkostwo, tak? Jeżeli kościół nie jest bardzo dojrzały, to się to po prostu mu uda, tak? I potem, jeżeli on rozbije ten kościół na 2 drobne grupki, potem jest łatwiej mu rozbić tych ludzi znowu na 2 drobne, a potem już tylko idzie pojedynczo i dobija po prostu każdego i strzela w każdego pojedynczo. To jest jego taktyka. On to robi wszędzie, on to robił u nas, on to zrobił u was. My musimy, wiedząc o tym, się już dzisiaj zabezpieczać i się temu nie dać. Po prostu. On tak robi, nie możemy się temu po prostu jakby poddać. On tak po prostu działa. I ja dzisiaj powiem wam jedną rzecz. Jestem gotów, jestem w stanie, bo wiem, że to jest dla dobra Kościoła, dla dobra budowania Bożego Królestwa. Jestem w stanie zrezygnować z jakiejś jednej osoby, jakakolwiek to by była osoba, która niesie w sobie niebezpieczeństwo podziału w Kościele i zakwaszenia tego Kościoła. U nas jest dzisiaj czysto i wpuszczenia tutaj kwasu. Jestem w stanie po prostu dzisiaj zrezygnować z jednej osoby, aby ratować wszystkich. Może to nie jest chlubna postawa pastorska, bo może pastor powinien łazić za ludźmi i nie wiem, ciągać ludzi na siłę, ale powiem wam, to nie jestem ja. Nie zamierzam nikogo ciągać, nikogo do niczego namawiać na siłę. Po prostu, kto chce być tutaj, wejść w struktury naszego Kościoła, budować nasz Kościół, budować ciało Jezusa Chrystusa, absolutnie jest welcome. Po prostu witam serdecznie w zespole i będziemy wspólnie razem się trzymać, wspólnie razem się zachęcać, wspólnie razem się pilnować. I to wam obiecuję, tak? Też chcę powiedzieć, nie jestem doskonałym pastorem, o czym doskonale wiedziecie. Mam swoje wady. Ci, którzy są najbliżej mnie, doskonale o tym wiedzą. I ten sen o Kościele, słuchajcie, już naprawdę kończę. Ten sen o Kościele, słuchajcie, wyraziliśmy wspólnie razem takim mottem, jak pamiętacie, naszego Kościoła, które zawiera się w naszym przymierzu członkowskim. I to motto nasze, który nasz Kościół ma, jak flaga to powiera, jak chorągiew, to jest takie, ja to mam zapisane. Z miłości do Boga i ludzi chcemy zdobywać nowych, zaznaczam nowych uczniów dla Jezusa Chrystusa i wyposażać ich do chrześcijańskiego życia w mocy. Tak brzmi nasze motto, naszego Kościoła, które jest zapisane w naszej konstytucji, w naszym przymierzu. Tak? 2 punkty tylko z tego dzisiaj. Już kończę. Po pierwsze, zauważyliście, chcemy zdobywać nowych ludzi dla Jezusa Chrystusa. Nowych ludzi, tak? Nie chcemy agitować ludzi już wierzących. W związku z tym chcę powiedzieć. Naszym celem nie są ludzie, którzy już są wierzący i już chodzą do jakichś kościołów, żeby ich, wiecie, przeciągać do naszego. Bo co? Bo nasz jest lepszy. W niczym nie jesteśmy lepsi od innych kościołów. Nie możemy tego, kochani, robić. To nie jest nasza grupa docelowa. Grupa docelowa. To nie jest nasza grupa docelowa. Naszym celem, naszą grupą docelową są osoby niewierzące, polskojęzyczne. A? Słuchajcie, zobaczcie. Niewierzący. To jest nasza grupa docelowa. O ile to jest ważne, jeśli chodzi o Belfast? Na pewno nie pojedziemy tam do Belfastu, żeby zbierać z powrotem tych ludzi, którzy tam po prostu się rozlaźli. To nie będzie nasza grupa docelowa. Jeśli zdecydujemy się jechać do Belfastu, tak? Będziemy chcieli zdobywać nowych ludzi dla Jezusa Chrystusa. Tamci, jeśli będą chcieli, będą się mogli przyłączyć. Welcome. Ale to jest przyszłość. Tak? To jest może taka rzecz i może to jest brutalne, co powiedziałem. Tak? Druga rzecz, która z tego wynika, chcemy zdobywać Polaków dla Jezusa Chrystusa. To jest, my jesteśmy dedykowani dla Polaków i to, Piotrze, dla Ciebie, no nie? To kazanie dzisiaj jest też dla Ciebie chyba takie cenne, no nie? Bo zapoznałeś się z wizją naszego Kościoła, zobaczyłeś nasze serce i to, dlaczego tu jesteśmy. Wiecie, bo ja wiem, słuchajcie, Bóg chce zdobywać cały świat. Chce zdobywać cały świat? No chce, oczywiście chce. Chce, aby Ewangelia była głoszona na całym świecie, tak? Chce, to jest jasne, tak? Ale może akurat nas posyła, abyśmy głosili Ewangelię konkretnie do naszego narodu? Może tak się zdarzyć? Dedykuje nas dla Polaków? Ja mam takie mocne przeświadczenie, że tak jest. Bo jeśli im tutaj, w Irlandii, nie będziemy głosić Ewangelii, to kto im będzie głosił Ewangelię? Irlandczycy? Popatrzcie na Irlandczyków, popatrzcie na Irlandię. Irlandia się zmienia, kochani. Irlandia się zmienia. Chcę wam na koniec tylko powiedzieć. Tutaj Irlandia z kultury życia zamienia się na Irlandię kultury śmierci. Co z tego, że nie wiem, 80-90% tego społeczeństwa to są chrześcijanie? No i co z tego, powiedz mi, kiedy większość z tych ludzi w wyborach ostatnich tutaj zagłosowało większością 66% zagłosowało za tak w referendum za śmiercią nienarodzonych dzieci, za aborcją, tak? I powiem wam, to jest przerażające, bo byli w tej grupie również ludzie z kościołów ewangelicznych chrześcijan i z kościołów zielonoświątkowych, bo znam takich. Znam takich ludzi. I co to za chrześcijaństwo? Powiem wam. Co to za chrześcijaństwo? Powiem wam, nie. Oni sobie, jeśli chcą, to mogą oczywiście tworzyć swoje własne kościoły irlandzkie. My natomiast będziemy chcieli trzymać sztamę i trzymać się jasno sprecyzowanych wartości chrześcijańskich, które nas przekonują. Więc tak, mówimy aborcji nie i mówimy związkom homoseksualnym nie. Mimo, że jesteśmy tutaj w Irlandii. Trudno, no jesteśmy taką ambasadą polską tutaj w tej Irlandii. Powiem wam, zaczynam być dumny z tego, że jestem Polakiem. Powolutku. Bo ten kraj idzie na ostrzał, chyba tak mi się wydaje. I kochani, już kończę na sam koniec tylko Mateusza jeszcze raz, 28 rozdział, wersety od 19 do 20. Jezus Chrystus mówi tak. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo dzisiaj. Panie, znowu się rozgadałem, wybacz mi. Panie Boże, Twoje słowo mówi, kiedy przychodzisz do świątyni, nastaw się na słuchanie. Boże, proszę Ciebie, aby to słowo dzisiaj wygłoszone w jakiś sposób wpadło do nas, do naszych uszu, i przemieniło nas sposób myślenia, Panie. I proszę Ciebie, abyśmy mogli mieć to zaimplementowane, Panie Boże, tą wizję Kościoła, ten sen o Kościele, Panie, który zdobywa ludzi dla Jezusa Chrystusa, który zdobywa Polaków dla Jezusa Chrystusa. Panie Boże, o to proszę Ciebie, aby to miejsce tutaj, które jest przed nami, Boże, zaludniło się, Panie, ludźmi, którzy Ciebie kochają, którzy przychodzą tutaj, Panie, rezygnując może z jakichś swoich, jakichś tam drobnych rzeczy, które chcą sobie ugrać, ale ze względu na jedność, ze względu na miłość, ze względu na budowanie Twojego ciała, są w stanie z tej miłości do Ciebie, która przewyższa wszystko, zrezygnować z jakichś tam swoich takich drobno, jakichś tam mieszczańskich, nie wiem, zakusów na jakieś tam swoje różne rzeczy, Panie Boże, proszę Ciebie, byś mógł nas tutaj zjednoczyć, Panie. wokół swojej osoby, drogi Jezu Chryste. Halleluja. Amen. Amen. Kochani, amen. Stoimy przed wydarzeniem Wieczerzy Pańskiej. Będziesz potrzebował wody do pieśni, tak? Patrzę, ja się tutaj to zostawię. Kochani, stoimy przed wydarzeniem Wieczerzy Pańskiej.
Okej. Okay. Ja już nie będę mówił żadnego wstępu. Aczkolwiek mam pokusę i Debora już się śmieje, bo mnie zna. Ale nie, 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 nie. Przypomnijcie sobie tylko to wszystko, co mówiliśmy sobie odnośnie tych uroczystości ostatnio, 2 tygodnie temu, tak? I tego, że my czcić tych komunikantów nie czcimy, tak? Aczkolwiek, kochani, zgadzamy się z tym, że jest w tym obecny Bóg. Jest w tym obecny Jezus Chrystus jednocześnie. Kiedy On wziął ten chleb, powiedział, to jest moje ciało, wskazując na chleb. W jaki sposób? Absolutnie nie wiemy w jaki sposób. Na pewno jest obecny w jakiś sposób. Na pewno jest obecny w sposób duchowy. To wyznajemy. Co więcej można powiedzieć? Nie chcę nic więcej mówić. Niech to będzie dla nas tajemnicą. Ale kiedy wziął kielich wina, powiedział, to jest krew, moja krew nowego przymierza, tak powiedział Jezus Chrystus. W jaki sposób? Nie wiem. Ale miejmy ten szacunek w związku z tym do tych okruszyn i do tego chleba i do tego wina i tak spożywajmy, jakby to był sam Jezus Chrystus, bo On chce nas dzisiaj nakarmić sobą samym. Chce, jeśli przychodzisz tutaj głodny, On chce ciebie nakarmić. Jeśli przychodzisz tutaj chory, On chce ciebie uzdrowić. Jeśli przychodzisz tutaj słaby, On chce ciebie posilić. I powiem tak, i to jest jeden z Jego instrumentów. Chleb i wino. Ciało i krew, które tam na tym krzyżu zostało oddane za twoje grzechy, po to, żebyś ty mógł być zbawiony, tak? I tylko tak na sam koniec, celem porządku, chcę powiedzieć, że prawo spożywania Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele przyjęliśmy wspólnie razem, że mają prawo tylko osoby, które nawróciły się do Jezusa Chrystusa w prawdziwy sposób. Upamiętały się, oddały swoje życie Jezusowi Chrystusowi i przyjęły chrzest. I to jest jedyny warunek, który my stawiamy, innych nie mamy. I te osoby są zaproszone do Wieczerzy Pańskiej. Dzisiaj Wieczerzę Pańską będzie nam służył Irek i pastor Piotr. I was tutaj już zapraszam w tej chwili. Natomiast osoby, które przyjmują Wieczerzę Pańską, proszę, żeby podczas, bo oni was nie znają, pastor Piotr was nie zna, żeby były stojące. Natomiast osoby, które nie przyjmują Wieczerzy Pańskiej, żeby pozostały siedzące. Tak? Podczas rozdawania elementów Wieczerzy Pańskiej, podczas śpiewania pieśni nie.